Bo na dole jest dwóch Anglików i przywieźli jakiś transport.
Tak,
i
to pytają, ja wiem, ja ich znam, to są moi przyjaciele.
Ale pytają, co potrzeba.
Powiedzieć, że za chwilę ja się nimi zajmę.
Dobrze.
Oni wiedzą, ja im mówiłem, że za godzinę będę wolny. Dobra, idziemy od wejścia.
Skakowo miejsce.
Skąd jesteście?
Z Charkowa.
Z Charkowa. Ile czasu jechaliście?
Długo, przez wiele miast. Po kilku dniach przez Czarnowce dotarliśmy do Lwowa. Tam przenocowaliśmy w Czerwonym Krzyżu i dowieźli nas do granicy, którą przekroczyliśmy. I dzisiaj jesteśmy tutaj. Będziemy jechać do Warszawy.
A z Warszawy dokąd?
Ja do Hiszpanii. Tam mamy rodzinę.
Trudno było zostawić swój dom?
Wcale nie chciałam zostawiać i wyjeżdżać, ale dzieci mnie zabrały.
No strasznie.
Jest strasznie.
A planujecie wrócić?
Ja думаю, да.
100% скажите.
Tak, ja chcę wrócić. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I chyba wszyscy chcą wrócić. Dzieci i ja chcemy wrócić.
Ja chcemy wrócić. No, конечно, tam uczyń. Tam ruiny.
Na razie tam są ruiny. Cały Charków to ruiny.
A co myślą ludzie?
Wszyscy chcemy to przetrwać.
Nada wystać. Nada. Jak to tak?
Jest pani pierwszy raz w Polsce?
Tak, ja w ogóle w tę stronę nie wyjeżdżałam.
Ja z Nikolajewa.
Jeździłam do Rosji, mam tam rodzinę, ale teraz oni mi nie wierzą. Rodzeni bracia i siostry nie wierzą mi.
Nie.
Chcą mnie bronić, ale przed kim chcą bronić? Nie możemy tego zrozumieć. Przed kim oni chcą nas bronić?
Od kogo nas zaściszać? My nie możemy pojąć, od kogo nas zaściszać.
Nie mają informacji, czy nie chcą w nie wierzyć?
Nie chcą nawet słuchać. Ich prezydent ich okłamał i oni idą walczyć. Było bardzo trudno wyjeżdżać. Mam tam własny dom, samochód, pracę. Mieszkam tam 33 lata. Dziecko tam chodzi do szkoły. A teraz? Każdy ma jakiś jeden bagaż i to wszystko.
To witamy w Polsce.
Co?
Przygłaszałem was w Polsce.
Dziękuję.
Generalnie wszyscy podjeżdżają lub przychodzą tutaj, docierają do nas ludzie różnymi drogami do kościoła. Docierają przez kontakty wcześniejsze z Ukrainą i to są samochody albo busy. Ale także docierają do nas przez pociągiem, dlatego że dworzec chełmski został zamieniony na przejście graniczne w momencie, kiedy przyjeżdża pociąg, taki specjalny pociąg z uchodźcami. I tam są robione odprawy paszportowe. I wtedy z dworca przywożą nam też ludzi. Ale także przyjeżdżają autokarami również z przejścia granicznego, z kilku przejść tak naprawdę. Najwięcej przyjeżdża oczywiście do nas z Drohuska, ale także z Jagodzina i z Chrebennego także. Dalej jeszcze tam do Rawy Ruskiej na południe, ale to już mniej. I kilka razy jeździliśmy też aż do Przemyśla na ten, jak ktoś tak naprawdę już tutaj chciał, bo to jest związane z tym, gdzie kto chce, potem dalej chce jechać.
Yeah, we are from Latvia and...
Jesteśmy z Łotwy. Przyjechaliśmy, by pomagać.
W jaki sposób pomagacie?
Z jednej strony to transport, zawożenie ludzi w różne miejsca z przejść granicznych, z punktów relokacyjnych, między innymi do kościołów, a także do Łotwy. To jeden z powodów, dla których tu jesteśmy, gdyby ktoś chciał jechać do Łotwy.
So that is our main.
To ile osób już przewieźliście do Łotwy?
Myślę, że na ten moment to jest ponad 300 ludzi przewiezionych na Łotwę z tego miejsca. Osobiście wiem o takiej liczbie. Strasznym jest opuścić męża, miejsce zamieszkania, ale zaobserwowałem, że ci uciekający ludzie są w większości bardzo silni. Wiedzą, o co walczą i to dodaje im sił. Oni nie są agresorami, oni się bronią, walcząc o swoją ziemię, o dzieci, o przyszłość, więc mają naprawdę mocne motywacje. Muszę powiedzieć, że nie słyszałem od nikogo słów takich na przykład, gdzie jest Bóg, dlaczego On na to pozwala. Ludzie nie narzekają, są silni w swoim duchu.
Oni to są nasi najlepsi partnerzy z Łotwy, bo zabierają najwięcej osób. Bo my jesteśmy takim, tak jak myśmy się sami nazywali, centrum tranzytowe. Czyli my nie chcemy tylko przyjąć i zasiedlić tutaj uchodźcami budynek czy mieszkania. Przede wszystkim chcemy znaleźć miejsca bezpieczne w Polsce, ale gdzieś dalej, głębiej, albo za granicami. Dzięki temu non-stop możemy przyjmować ludzi. Dlatego do tego momentu, od początku wojny, schronienie i pomoc znalazło u nas co najmniej 3200-3300 osób. To jest ogromna ilość ludzi. I taką największą grupą to było, wysłaliśmy 2 dni temu, cały dom dziecka z wschodniej Ukrainy do Włoch. 120 dzieci razem z opiekunami, 132 osoby. Tak, to była największa grupa. I to pojechało do Włoch, do Bergamo, i Włosi byli bardzo dobrze na to przygotowani. Przyjechali nawet z ochroną, z pielęgniarką, 2 wielkie autokary i 4 busy.
Opowiadają o tym, co dzieje się na stacjach kolejowych. Ludzie zabierają różne rzeczy, paki, pudła, nawet zwierzęta, ale przecież nie dasz rady wszystkich zabrać. I rozgrywają się tam straszne sceny, gdy trzeba to zostawić na stacji i rozstać się ze swoim kotem czy psem, różnymi rzeczami materialnymi. I wówczas zabiera się tylko to, co jest najbardziej wartościowe, czyli swoje życie. Nie ubrania, jakieś inne tobołki, samochód czy dom, ale życie staje się największą wartością. Relacje międzyludzkie i bliskość rodziny, a nie przedmioty czy rzeczy materialne. Tak wojna weryfikuje wartość w naszym życiu. Takie są moje spostrzeżenia.
Bardzo dużo przejechało rodzinnych domów dziecka z Ukrainy i w tych rodzinach zastępczych jest na Ukrainie, na samej Ukrainie ponad 4 tysiące sierot było przed wojną. Co będzie po wojnie, to nikt nie wie, ale proszę sobie wyobrazić skalę. Przed wojną na Ukrainie było około 90 tysięcy sierot i jeszcze tam one żyły właśnie w takich dużych domach dziecka, jak przed chwilą opowiedziałem. Tak, a więc grupami od najmniejszych do największych. Oni jechali pociągiem 32 godziny przez tę część, którą okupuje Rosja. To kazali im nie ruszać się, światło musiało być zgaszone, nie kazali wyglądać przez okna, żeby nic nie... Potem zatrzymywali ich z 5 razy. Rosjanie chcieli zabrać tych najstarszych chłopaków, tych 16-latków, sprawdzali dokumenty, żeby ich zabrać na front. W ogóle tragiczne takie podróże, między innymi właśnie ten dom dziecka. A więc tutaj ludzie podjeżdżają pod te schody, tu wchodzą i wchodzą do środka. Jesteśmy przed budynkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie przy ulicy Ogrodowej 56. Jesteśmy otwarci non-stop, bo trzeba dodać, że my, miasto Chełm i nasz kościół znajduje się na trasie między Kijowem a Warszawą. I jesteśmy pierwszym dużym kościołem ewangelikalnym, tak naprawdę w tym regionie jedynym, który ma takie możliwości lokalowe, jak my mamy. I jesteśmy zaledwie 25 km od granicy, więc naturalnie, jak oni czekali po 25-34 godziny na granicy w tej pierwszej fali, to my byliśmy pierwszym ich miejscem odpoczynku i jakiegoś wytchnienia.
В последнее время я максимально не хотела уезжать. Я вообще говорила, ну то есть, что я буду лучше меня вперед ногами вынести.
Я вообще не хотела нигде выезжать и оставлять своего края. Przecież to ktoś do niego przyszedł i niech on się wynosi. Ale po jakimś czasie instynkt macierzyński bierze górę, bo wiesz, że musisz ochronić swoje dziecko, jego życie. A ja jestem za nie odpowiedzialna, bo ono nie ma ojca. Tak się złożyło. Dlatego też zdecydowałam się na wyjazd. Mieszkam niedaleko dworca kolejowego i słychać było, jak jest ostrzeliwany, i to nie tak precyzyjnie, w jakieś konkretne punkty, ale jak popadnie. Od wybuchów powylatywały okna, zostały zniszczone budynki i ludzie zostali bez domu. Dlatego też zdecydowałam się na wyjazd.
Ну і це все почало очищатися, і ти думаєш о том, що ти можеш просто не успіти уїхати. Поэтому ми швидко зібрались, я взяла ребенка. Ну, от я сама приїхала сюди. Порожня до Львова поїзда.
Їхала з Запорожжя до Львова потягом. Приїхалишми на дворець вчасно, więc udało nam się zająć górne kuszetki. A ludzie na dole siedzieli po 6 osób na każdym siedzeniu. Ludzie spali w korytarzach, siedząc na bagażach z dziećmi na rękach. Wielkie dzięki wolontariuszom, którzy pomagali. Przynosili jedzenie, wodę. Ja to wszystko, co potrzebne, wzięłam z domu. Ale byli tacy, którzy z niemowlętami na rękach nie mieli za bardzo ani pampersów, ani jedzenia. Ale ludzie dzielili się tym pomiędzy sobą, bo otrzymywali wszystko od wolontariuszy. Potem we Lwowie ponad 3 godziny czekaliśmy na pociąg do Polski. Staliśmy w ogromnej kolejce, w przejściu podziemnym, gdzie było zimno i wiał wiatr. Ale tu znowu należą się podziękowania dla wolontariuszy, którzy donosili nam ciepłe jedzenie i gorące picie, kompot dla dzieci. Gdy wsiedliśmy do pociągu jadącego do Chełma, nie było tam w ogóle miejsc siedzących. Siedzieliśmy na schodach i w takich warunkach jechaliśmy 9 godzin.
My, to jest, siedzących miejsc nie było. My siedzieli вот возле двери на ступеньках, потому что просто негде было сесть. Вот мы так ехали 9 часов. Ребенок у меня на руках спал, я сидела на полу, вот так вот. И здесь мы приехали.
Przyjechaliśmy tutaj i naprawdę jestem bardzo wdzięczna. I cały czas popłakuję, słysząc o tym, co dzieje się u nas. Modliliśmy się tu wczoraj o Ukrainę i bez łez nie da rady.
Modlitwę za Ukrainę i proste bez łez nie można.
Tutaj mamy recepcję. I mamy podstawowe informacje. Wszystkich uchodźców rejestrujemy. Rejestracja jest bardzo prosta i w recepcji pracuje średnio 4-5 osób non-stop Ukraińców, po to, żeby komunikacja była łatwa. Formularze, które są, to są formularze powiatowe. I codziennie robimy zestawienie ilość osób. Proszę zobaczyć, jest trochę tego z wczorajszego dnia. I czasami najwięcej mieliśmy 250 kilka osób jednego dnia, a najmniej mieliśmy jakieś 80. Nie licząc na miejscu dużej grupy wolontariuszy z miasta i dużej grupy wolontariuszy, która przyjechała z różnych krajów na świecie.
693. По російську в Україні розмовляє тільки Всходня Україна.
Значить, дивися. Що я тут роблю? А Нємці роблять. З України очікуємо двойної. І зараз то сідзе. І працює як координатор. Координатор, помагам в костелі, понівач розмовляємо по-польську і по-українську. То помагам в костелі ту при уходцях зорганізувати ноцлег, пузні зорганізувати їм виїзд. А зараз я вже пошукую праці, бо люди приїжджають, які питають праці. То з агенцією праці маємо контакт. Для тих хентних, хто хоче працювати, то пошукуємо праці в регіоні польським, а для тих, хто це виїхати далі, то комунікуємо з тими організаціями, які приїжджають і запрошують людей до себе на побит. Ну, то всі мої обов'язки, якими займаюся тут. Dzień dobry. Proszę bardzo, dzwoniłam do pani po powodu noclegu, ale niestety mam tylko jedną rodzinę po dwie osoby, a wszystkie rodziny większe. Бо ті, хто вже писала, то ж поки пані дзвонила до мене, то я її скоординувала. Угу. Ну. Угу. Добре, дякую дуже за співпрацю і будемо тоді в контакті. Угу. Добре, поздравим сердечно. Перші 2 тижні я працювала по 18 годин, тільки спала 5-6 годин. Ну, правда, тяжко було бачити на ті родини, на тих уходців, і мусила залати. То було так, в одній руці телефон, в другій руці телефон, і ту колійка людей переді мною стоїть. Мусила так, тим підповісти, на який потяг усінь, як виїхати, як доїхати з одної місцевості до другої. От тим мусила підповісти, як до Німець виїхати, почали дзвонити люди різні, але обсервувала ті люди, і зараз є легенда о мені ходить, що Надя не віддає людей просто так, понівач я мусила справдити dokąd oni jadą, w jakie ręki idą, bo bałam się, że kradną ludzi, kradną dzieci. To dla mnie było bardzo ważne zadanie i duża odpowiedzialność, żeby tych ludzi odprawić w takie miejsce, żeby wszystko w porządku było i żeby oni szczęśliwie tam mieli pobyt. No i teraz jesteśmy z różnymi ludźmi w kontakcie, bo ludzie odjeżdżają i prosimy, proszę odzwonić, czy wszystko w porządku. No i są, jest takie sytuacje, gdzie odzwoniają wczoraj z obozu, od Monachium zadzwoniła kobieta, dwójko dzieci, 2-4 lata, płacze, że nie ma wody cieplej, antysanitaria, że jakieś pakistańczyki tam chodzą za drotem kluczym, jako w więzieniu, ona boi się zostawić dzieci, wyjść, no to z wolontariuszem skomunikowali, dziś już zebrali to rodzinę. No takie różne sytuacje wydarzają się, ale to dwie takich tylko sytuacje u nas było, że rodziny musieli zabierać, komunikować, gdzieś tam szukać kogoś tam w Niemczech, a w ogóle wszystkie dzwonią, dziękujemy, że już jesteśmy w bezpiecznym miejscu. No i to tak, teraz mniej mamy ludzi, teraz mamy tylko 40 gdzie to osób, mniej więcej. Wczoraj mieliśmy na zakwaterowaniu 75 osób, no a pierwsze dni wojny to było 200 do 250 osób. Gdyby nie miała doświadczenia w branży turystycznej, to może nie mogłaby tu koordynować to wszystko. Dzięki temu, że mam 20 lat pracy w turystyce, w branży turystycznej, orientuję się w lotach czarterowych, w lotach regularnych, orientuję się w pociągach, w liniach autobusowych i mi bardzo prosto tu teraz pomagać ludziom. Gdy do mnie człowiek przychodzi, mówię, chcę do Pragi, do Czechów wyjechać, czy mówię, chcę tam do Hiszpanii, czy do Portugalii, czy jeszcze gdzieś. Wczoraj rezerwowałem bilet do Irlandii uchodźcom. Gdzieś pan prosił mi rezerwację do Gruzji, bo on jest Gruzin, który wyjechał z Ukrainy. To moje doświadczenie w branży turystycznej pomogło mi tu w tej pracy, w branży Pana Boga, powiem tak.
Halo, dzień dobry. Proszę bardzo, dzwoniłam do Pani.
Tutaj przez cały ten naszą kafeterię kościelną przeznaczyliśmy na zabawę dla dzieci. I mamy trochę pomocy właśnie, niektóre dni przychodzą z Młodzieżowego Domu Kultury osoby, animatorzy, żeby tutaj im pomagać dzieciom i zajmować się czymś. Mamy też jakieś filmy, ale cały ten duży pokój, właśnie zobacz, zabawki, materace jakieś, co tylko jest, to jest ich pokój. I czasami dzieci jest kilkadziesiąt oczywiście w jednym miejscu, a jak widziałeś wcześniej, to i śpią, i przebywają z rodzicami, odpoczywają, więc tych dzieci jest naprawdę dużo. Tak. Przejdziemy dalej na dół, do innych pomieszczeń.
23 jeszcze można powiedzieć, była mirna żyzń.
23 lutego było jeszcze normalne, spokojne życie, a 24 zostały zamknięte wszystkie przedszkola, szkoły i w wiadomościach podano, że u nas w kraju rozpoczęła się wojna.
No to jest jakichś konkretna w moim licznym городе, ja z Zaporożu.
W Zaporożu na samym początku ostrzału nie było, ale po kilku dniach już były słyszane wybuchy i u nas. Jako pierwszy obiekt zbombardowane zostało lotnisko i mniej więcej co godzinę słychać było syreny. I trzeba było szybko chronić się w schronach i nie wiadomo było, czy wrócisz jeszcze do domu, czy nie.
W ubieżysie to bardzo straszne. Ty nie znasz, wrócisz ty czy nie. I samo najstraszne to объяснять dzieciom, ponieważ oni nie rozumieją, co происходит.
Najgorsze było objaśnianie dzieciom tego, co ma miejsce, bo przecież one niczego nie rozumiały. Straszne było to, jak trzeba było dzieciom odpowiadać na pytania, a dlaczego nas zabijają, za co nas zabijają, boję się, mamusiu, ja nie chcę umierać. I patrzysz na to dziecko i nie wiesz, co masz odpowiedzieć. Chce ci się płakać, a nie powinieneś, by dziecko nie widziało twojej słabości, a odczuwało twoją obronę.
Tutaj są pomieszczenia nasze, były takie administracyjne, pokoje na szkółkę niedzielną, ale tam, o proszę zobaczyć, dalej łóżka, są wystawione ławki tutaj, za tymi pokojami wszędzie są też łóżka, tam jest mieszkanie, ale jak widzimy, o zobacz, wszędzie są mamy, gdzieś rozmawiają, można zobaczyć, że zobaczcie, zamyślone, smutne osoby gdzieś tam się kontaktują. No, szukają tych swoich pewnie kontaktów, czyli kontaktują się ze swoimi krewnymi.
My z mężem проснулись, jak всегда.
Jak zwykle obudziliśmy się z mężem przed godziną 7, by odprowadzić dzieci do przedszkola. Ale tego dnia, 24 lutego, przeczytaliśmy na grupie rodziców dzieci przedszkolnych, że przedszkole będzie zamknięte zarówno w grupie syna, jak i córki. Później dowiedzieliśmy się, że nie tylko te dwie grupy, ale całe przedszkole będzie zamknięte i nie będzie przyjmowało dzieci. Nie rozumieliśmy, co mogło się stać, ale dostaliśmy też informację, by oglądać wiadomości, bo rozpoczęły się bombardowania. Wymieniano miasta, na które spadły bomby, ale prawdę powiedziawszy, nie wierzyliśmy w to. Nie wierzyliśmy, ale wiedzieliśmy, że wcześniej mówiono nam, że w naszym kraju może rozpocząć się wojna. Było to straszne, niezrozumiałe, ale byliśmy razem z mężem, z dziećmi w naszym domu i czuliśmy się bezpiecznie w tym momencie.
W naszej stronie może być wojna. Było straszne, niepojęte, no ja była razem z mężem, дома, рядом дети, и мы были рады, что мы все вместе на тот момент. 24 февраля бомбили не наш личный город.
24 лютого не бомбардовано нашего города, але инне дуже міста. Киев, Харков. Wiedziałam, że mamy w domu trochę żywności, na przykład kaszę, ale innych produktów nie mieliśmy. Nie byliśmy przygotowani do tego, gdyby nagle zamknęli sklepy. Powiedziałam więc do męża, a mąż wtedy był w domu, bo miał jeszcze urlop. Jedź do sklepów i kupuj wszystko, co będzie nam potrzebne. Pojechał. Długo go nie było, a gdy wrócił, powiedział, że jest w szoku, bo wszędzie pełno ludzi. Wykupują wszystko, co się da. Są wystraszeni. Dobrze, że mnie jednak wysłałaś, dodał i powiedział, że kupił, co tylko mógł i wydał pieniądze, które zwykle wydajemy przez cały tydzień.
On сказал, что я потратил такую сумму денег, которую мы тратим в неделю, на неделю, например, растягивая эту сумму денег. Они уже просто счастливы. Все, увидите.
Mamy kuchnię i cały zespół kuchenny, który się zmienia dwa razy dziennie. Co najmniej dzisiaj jest jeszcze ta poranna zmiana. Przygotowują, jak widać, obiad.
I co będziemy dzisiaj mieli na obiad?
Dzisiaj mamy zupę wielowarzywną z kalafiorem, z brokułem. Mamy sałatkę, przed chwilą zrobiłam. Mamy gulasz, mamy kotlety ziemniaczane i jajeczne, które zrobiliśmy w nocy. Bo spodziewaliśmy się więcej tych uchodźców, ale jakoś dzisiaj jest spokojniej.
Także, jakie potrawy się cieszą największym wzięciem?
Największym? Pierogi, gołąbki, no i kasza gryczana. A krupnik? Krupnik, właśnie mój krupnik. Wszyscy chcą krupnik Joli. Ja powiem szczerze, że pierwszy tydzień 200 litrów gotowałam sama. Dzień w dzień i noc. W nocy także. I to było mało. I na drugi dzień ci, którzy byli tutaj przez dwa dni, to na drugi dzień przychodzili i pytali się o tą zupę. Także jak inna jakaś zupa była, to ona po prostu nie schodziła nam, bo chcieli krupnik Joli. Mąż przywiózł ziemniaki, przywiózł marchew. Tu nie było po prostu nic do jedzenia. I tak od tego zaczęłam. Miałam kaszę, szukaliśmy sponsorów, napisaliśmy na Facebooku. Przywieźli nam kaszę, makarony, takie po prostu produkty suche, suchy prowiant tak zwany. I zaczęłam te krupniki gotować. Mąż przywoził korpusy, przywoził żeberka, jakieś takie co do zupy. I od tego się zaczęło, od tego krupnika.
Jest pani wolontariuszką?
No.
I co robimy?
Przybieraju. Tylko ja nie znam polskiej mowy.
No możecie po ukraińsku gadać, ja
tak? Хорошо. A my przyjechali, też wciekali od wojny.
Uciekłyśmy przed wojną. Mam tu ciocię, która nas zaprosiła i u niej się zatrzymałyśmy. Mamy maleńkie miejsce do mieszkania i przychodzimy tu do kościoła pomagać, bo nie ma co siedzieć tak bezczynnie. Bo jak pracujesz, coś robisz, to zapominasz o tym, co dzieje się tuż za granicą.
Tego, że kiedy ty w robocie, kiedy ty постійno coś robisz, troszkę zabywajcie.
Często dzwonisz tam do...
Da.
W Ukrainie została babcia, dziadek, ciocie, wujkowie...
Wszyscy moi najbliżsi. Chciałabym wrócić do domu, ale oni mi zabraniają. W niedzielę były urodziny babci i zadzwoniłam z życzeniami. To miło było ich wszystkich usłyszeć, ale mam nadzieję, że może za tydzień, dwa i będziemy mogli wrócić do domu. Tu jest dobrze, ale w domu znacznie lepiej.
Ja mam nadzieję, że jeszcze tydzień, dwa i my już wrócimy do domu, bo тут я тут, але тут добре, але вдома набагато краще, як би там не було.
А він мами власні волонтаріші з різних країв світу. Тих волонтаріші на той момент, мисля, що з магазином мусі бути у нас якісь 30 осіб, але 30 осіб теж приходить з міста і з костіла. По просту ми бисьми самі того не були в стані зробити у власних силах. Мимо, що приходять власне членкові костіла і з нашої спільноти і дуже хентні ще ангажують через те всі в тигодні. Але теж треба повіді, що єстесьми зменшені фізичні. Єстесьми зменшені. То не можна повіді, що ні. Колейне поміщення. Колейне особи відпочиваюці, діти, мама, ну, мама, двох хлопців. Ile ten chłopiec może mieć? 8 lat, może 7, jeden z drugim. No.
U dzieci сначала było niedopanimanie, dlaczego my tutaj biegniemy.
Dzieci początkowo nie rozumiały, dlaczego my biegniemy do piwnicy. I na początku wyglądało to dla nich jak jakaś zabawa, że biegniemy tam całą rodziną i siedzimy tam. Ale gdy słychać było wybuchy i one widziały strach na naszych twarzach, to i one zaczynały się bać. Na szczęście mieliśmy przy sobie cukierki, które pomagały złagodzić ten stres.
Dzieci mogły troszkę odleć się prosto od stresu, jakby zajeść te sladościami.
Wciąż poszukiwaliśmy wiadomości, czym to jest, czemu to ma miejsce. Wiadomości oglądaliśmy tylko na oficjalnej stronie Instagramu naszego prezydenta Zełenskiego. Ponieważ nade wszystko wierzyliśmy w te oficjalne dane. Wiele innych dodatkowych informacji docierało, ale pochodziły one od naprawdę wystraszonych ludzi. Dwa dni siedzieliśmy w piwnicy. Po dwóch dniach wszystko ucichło.
Dwa dni przeszło. U nas wszystko bardzo ucichło. Moja córka. Oj, спасибо. Спасибо большое. Все,
Арианка, папа.
Kupiliśmy 4 pralki, które w zasadzie pracują non-stop. Tu są podłączone 3, jedna w innym pomieszczeniu. I proszę zobaczyć na stertę prania, ale także różnego rodzaju środków, które są potrzebne do prania papieru toaletowego. To po prostu przy takich ilościach to są góry tego. Bardzo dobrze się sprawdzają takie plastikowe kapcie podróżne, takie właśnie i sporo tego właśnie oni używają. Ukraińcy to znika i cały czas na półkach jest. Tutaj mamy 3 suszarki, gdzie możemy właśnie wyprać i wysuszyć szybko. 3 takie mniejsze suszarki, jedna taka profesjonalna, taka właśnie wielka, przemysłowa. To ona sama jedna kosztowała 21 tysięcy złotych.
A przedtem co było w tym pomieszczeniu?
Tu był taki magazyn na żywność. Tu mieliśmy taką obieralnię tak zwaną, jak robiliśmy obozy. A teraz to jest suszarnia. Tu zastawialiśmy regałów, mamy tutaj pomieszczenie, taki magazyn na żywność, tą żywność, którą my potrzebujemy, żeby przygotować posiłki. Przypomnę, co najmniej 350 posiłków ciepłych dziennie, nie licząc śniadań i kolacji, niezliczonej ilości, nie wiem ile. I to spora część tutaj tego jedzenia jest darowana przez lokalnych tutaj przedsiębiorców i nikogo nie musieliśmy prosić. Wszyscy wiedzą, co my robimy w mieście i do kościoła zaczęło przychodzić co najmniej 60 osób z miasta jako wolontariusze i tak po prostu. I po prostu przychodzą i czują się jak u siebie. No, cieszę się bardzo, że tak jest.
A tu są takie bez puste, takie drożdżowe. Tak?
Poproszę.
Dziękuję. Z serem pani prosi, tak?
Szynkę.
Szynką, to mamy tutaj szynkę, już dajemy. Pakiecik, tak? Zapakować?
Na dany moment, teraz my już
Jesteśmy już tutaj dwa dni i czekamy na transport do Niemiec, do mojej siostry. Ale kiedy już opadł ze mnie ten strach i czuję się naprawdę bezpiecznie, to czasem tak jakoś trudno jest mi jeść, wiedząc, że wiele ludzi w moim kraju tego nie ma, że brakuje im całkowicie podstawowych rzeczy. Jest też pewnego rodzaju poczucie winy, że ty wyjechałeś, a tam są tacy, którzy zostali. I dostają też SMS-y od wielu, że jak mogłam tak zrobić, że wyjechałam, gdy tam inni pozostali. W sumie była tylko jedna osoba, która mi napisała, że dobrze zrobiłam, że jestem śmiała i że zatroszczyłam się o swoje dzieci i że oni będą się o mnie modlić, bym była bezpieczna i dojechała tam, gdzie zamierzyłam.
Daj Bóg wam tam być w bezpieczeństwie dalsze. My tylko rady, my modlimy się i za was tam. My znamy, że wam tam było bardzo trudno poначалу.
Nie wiemy. Bardzo dużo ludzi dobrej woli przywozi kanapki. Dziękujemy tylko za to, nigdy nie pytamy skąd.
Same kobietki przynoszą pudełkami.
Na pewno włączają się też szkoły, przeróżne organizacje. No i przede wszystkim indywidualni ludzie.
Tak, prywatni.
Bardzo dużo. Bardzo im za to dziękujemy.
Oto? Proszę. To ja pomagam.
Znajdujemy się w sali, gdzie podajemy posiłki. Jest tutaj rozstawionych 8 stołów po 8 miejsc, także bez problemu 60 osób jednorazowo może zjeść. Cały czas mamy wystawione kawę, herbatę, ciepłe napoje, ale zimne napoje, soki, mleko, wodę, wszystkie rzeczy, które są potrzebne na śniadanie i na kolację. Tam są regały z żywnością dla dzieci małych, a także inne takie śniadaniowe rzeczy. To zobaczcie, tam jest raz, dwa, trzy, sześć regałów i także dodatkowa zamrażarka na jogurty. I to jest ciekawe, że jak zaczynaliśmy, to mieliśmy 5 małych chlebów i 2 ryby. Przyszło kilka tysięcy ludzi i gdybyśmy zebrali z tego, co jest, jest to o wiele więcej. Nie 12 koszy, a za 24 kosze jest to, co byśmy nazbierali. Non-stop przyjeżdżają ludzie, non-stop jedzą, non-stop zabierają z półek i non-stop jest. Jest to największy cud. I teraz wiem, co znaczy rozmnożenie chleba, ale tam Pan Jezus powiedział uczniom, jak oni, bo oni uczniowie mówili, weź rozpuść ludzi, późno, zimno, niech znajdą sobie miejsca. Pan Jezus mówi, wy im dajcie jeść. I zrobiliśmy to. A więc przy stole tutaj, zobacz, siedzi akurat człowiek, który ledwo co przyjechał z Wielkiej Brytanii, jest naszym znajomym, ma nazwisko Chruściel, jego dziadek był znanym polskim generałem, który został po II wojnie światowej na Zachodzie i to jest jego wnuk. I takich właśnie pomocy z całego świata przez te relacje rodziny mamy sporo.
Mieszkam w Eastbourne. Gdy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, zrobiliśmy zbiórkę w internecie. Dotarliśmy z informacją o tym do mieszkańców naszej miejscowości. Zebraliśmy trochę funduszy, by zakupić różne potrzebne rzeczy, a jako rodzina zebraliśmy pieniądze, by pokryć koszt biletów lotniczych. Początkowo chcieliśmy zapakować vana różnymi produktami, ale przeliczyliśmy koszta, że lepiej będzie polecieć i zakupić produkty na miejscu. Więc tu pojechaliśmy do Makro i kupiliśmy różne rzeczy według tego, co nam powiedziano, że jest potrzebne. The big wholesalers. What one do we go to? Macro, and they gave us like a day pass, and then we'll buy lots of pasta and things like that, and then bring them here or to the warehouse, and hopefully they'll be sent over to Ukraine or help people out here. So. Have
you been before in Poland?
I've never been. I've never
been.
Nie, to
jest mój pierwszy raz.
Lots of times. Our family is from Nowy Sącz.
Ja z kolei byłem w Polsce wielokrotnie. Nasza rodzina pochodzi z Nowego Sącza, Tarnowa i Krakowa. Żona mojego kuzyna jest z Białegostoku, a mój tata przed II wojną światową mieszkał w Warszawie. Po wojnie przyjechał do Anglii jako uchodźca w 1949 albo w 1951 roku. Nazywa się Mirosław Chruściel. Miał 4 dzieci, a ja jestem jednym z nich.
Pewnie twój ojciec opowiadał ci wiele historii związanych z Polską.
Tak, mój dziadek był w polskiej armii, ale rozpoczynał w armii prusko-węgierskiej w 1914 roku. Później w latach 1919-21 brał udział w wojnie z Sowietami. a po kapitulacji w 1939 roku uciekł przez Rumunię i walczył we Francji. Dotarł do Włoch, gdzie został przeniesiony do drugiego korpusu na froncie włoskim. Był dowódcą pierwszej brygady strzelców karpackich. Nazywał się Bronisław Chruściel. Umarł, gdy miałem 3 lata, ale mam wiele jego zdjęć, między innymi z prezydentem Narutowiczem.
Twój dziadek walczył z Rosjanami o wolność i teraz historia się powtarza.
Tak, brat mojego dziadka walczył z Niemcami i znalazł się w niewoli. Moja babcia zmarła w więzieniu politycznym na Pawiaku. Należała do AK, więc wiem, ile ich kosztowała wolność. Cała nasza rodzina to wie. Dlatego ważne jest to, co dzieje się teraz tutaj. Ważne jest to wsparcie, którego udziela Polska, Wielka Brytania, Estonia i inne kraje, bo to jest walka o wolność.
And other NATO countries, Poland and Estonia, and other EU countries now supporting what's going on in Ukraine. It's good. Price of freedom.
Tak mi żal rosyjskiego narodu, który żyje w kłamstwie i w propagandzie. Ale Putin pomógł Ukrainie się zjednoczyć. Żadne partie polityczne, nikt tego nie mógł dokonać, a zrobił to Putin. I dzisiaj Ukraina jest naprawdę zjednoczona i jest zupełnie inna. Zupełnie nie taka, jak była wcześniej. Jestem zachęcony i podekscytowany, by pojechać i zacząć żyć w tej nowej Ukrainie. I jeśli nie będzie okupacji, zakończy się wojna, to ja tam wrócę. I myślę, że wielu jest takich, którzy też wrócą. Tak więc jest to dla nas wielka szansa.
Jeśli nie będzie okupacji, to ja туда вернусь. Я думаю, многие хотят вернуться. Так что есть большие шансы.
Jak się zaczęło? Zaczęło się tak, że dostałam telefon od znajomej, która prosiła, zapytała, czy miałabym możliwość położyć kogoś 10 osób spać. Na początku myśl była taka, że po prostu wezmę ich do siebie, do prywatnego domu, ale tak z mężem rozmawialiśmy, że no trochę będzie nam ciasno, bo sama mam 3 dzieci, nie mam nie wiadomo jak wielkiego domu, więc wpadliśmy na pomysł, że mamy duży budynek kościelny i wzięłam telefon i zadzwoniłam do pastora Henryka zapytać, czy nie miałby nic przeciwko temu, żeby po prostu te 11 osób położyć w kościele. I jak zaczęliśmy w piątek, tak do dzisiaj. 11 osób, później 40, później 70. W końcu pastor podjął decyzję o tym, żebyśmy z sali nabożeństw usunęli ławki i tam położyli łóżko w łóżko, żeby tych ludzi można położyć jak najwięcej. I w drugim tygodniu wojny mieliśmy w kościele 211 miejsc do spania. To z 11 początkowych myślę, że ponad 3,5 tysiąca. Nabożeństwa zaczęliśmy mieć w Chełmskim Domu Kultury. Tam wynajęliśmy salę i w niej po prostu, czy tam mamy nabożeństwa, bo tutaj po prostu w budynku kościelnym, w sali nabożeństw stoją łóżka.
Tak, chcę powiedzieć, że nasz kościół już nigdy nie będzie taki sam. Że dla naszego kościoła ta sytuacja z jednej strony tragiczna, ale jako pastor dawno wiedziałem, że potrzebujemy jakiegoś bodźca, jakiegoś wydarzenia, jakiegoś zjawiska, które by nas bardziej połączyło, przebudziło, ruszyło. To było to. Nigdy nie byliśmy tak zjednoczeni przez wiele lat, jak teraz jesteśmy. Większość ludzi porusza się i funkcjonuje tutaj chętnie, bez jakichkolwiek rozmów, bez zbędnych dyskusji. Także to jest kolejny element, kiedy w tym przekleństwie widzę także, kiedy Bóg może przekleństwo przemieniać w błogosławieństwo na wiele sposobów. To jest jeden z tych sposobów, jak Bóg działa.
Chcę się tutaj przychodzić, chcę się pomagać, po prostu chcę się tutaj być. W ogóle atmosfera jest tutaj bardzo fajna, wszyscy sobie pomagają, wszyscy są w stosunku do siebie bardzo życzliwi. No coś ciągnie, nie mogę po prostu siedzieć w domu i nie robić nic, widząc co się dzieje dookoła. Więc każdą wolną chwilę poświęcam, że o ile tylko mogę, prawda, o ile moje obowiązki mi na to zawodowe jeszcze pozwalają. Więc w wolnej chwili jestem tutaj.
This church is not preaching about helping
Ten kościół dziś nie tylko mówi o pomocy, o tym, jak być dobrym Samarytaninem, ale on to robi 24 godziny na dobę. Tak więc nie jest to już niedzielne kazanie, które pamięta się kilka godzin po nabożeństwie, ale jest to kazanie, które ma bardzo praktyczne jego zastosowanie. Ten kościół stał się miejscem ucieczki, gdzie ludzie mogą znaleźć wybawienie i zbawienie swojego życia na przyszłość. Daje im to Jezus poprzez swoje słowo i przez praktyczne zaangażowanie ludzi. Mam nadzieję, że to bardzo praktyczne kazanie da ludziom nadzieję na przyszłość.
Pozytywnie mnie to zadziwia i zaskakuje, że ludzie tutaj nie tylko pomagają, bo pomagają, ale uznają to sobie za przywilej, za honor, że mogą to robić. A robią to z delikatnością, zrozumieniem i traktują cię na równi, a nie z góry. Niech to dobro, którego tutaj doświadczamy, wróci do tych ludzi w trójnasób.
Втрині воздасться їх добро, яке вони зробили для нас.
Я нахожусь уже тут місяць. Як відкрилась Польща?
Jestem już tutaj miesiąc i cieszę się z tego, jak Polska się otworzyła, jak Polacy okazali się najlepszymi braćmi dla Ukraińców. Wiem, że w naszej wspólnej historii były trudne rozdziały, rzeź wołyńska i inne rzeczy, ale to wszystko się teraz zaciera. Polska to wybaczyła i nie wspomina. To jest cud. Polacy okazali miłość i wzięli Ukrainę miłością. To jest siła. Nie w karabinach, nie w bombach, ale w miłości, w przebaczeniu. I mnie to zadziwia. To jest jedno wielkie zadziwienie. Nawet większe niż to, co robi Rosja.
I mnie to zdziwia. Dla mnie to większe zdziwienie, niż od Rosji. Dlatego chcę powiedzieć Polsce wielkie dziękuję.
Dlatego też chciałbym powiedzieć Polsce wielkie dziękuję. To, że Polska pomaga i że środki idą też z budżetu państwa i to duże środki, to Polska nigdy nie będzie z tego powodu stratna materialnie, bo Bóg zwróci to z nawiązką i Polska nie upadnie ekonomicznie, ale się podniesie. Nie znam żadnego kraju na świecie, który pomagałby i z tego powodu zbiedniał. Powiedz, może ty znasz taki przypadek? Ja nie znam.
Я не знаю.
У нас сейчас Украина переживает момент рождения.
Nasza Ukraina przeżywa teraz moment narodzin, tak samo jak kobieta, gdy spodziewa się dziecka i gdy rozpoczyna się poród. To odczuwa ona ogromny ból w tym całym procesie. Może to trwać 2 minuty, ale może i pół dnia. Na przykład moja żona rodziła przez 5 godzin. Siedziałem tam z nią i wydawało mi się to bardzo długim procesem. Tak samo dzisiaj jest z Ukrainą. Ona się odradza. I wierzę, że przez ten ból, jaki teraz przeżywamy, Ukraina się odrodzi na nowo i wyniknie z tego coś dobrego.
Через боль Україна народиться, що то буде хорошо.
Ну, я думаю, що Україна все-таки Бог остановить.
Мам надію, що Бог то все затримає і Україна витримає. Плани Путіна się zmieniają, już zaczyna mówić, żeby tylko zabrać Mariupol, południe Ukrainy. Już tutaj boi się posuwać, bo nie spodziewał się, że cały świat stanie po stronie Ukrainy. Polska powinna pomóc nam stać się członkiem Unii Europejskiej. Prezydent Duda już rozpoczął działania w tym kierunku. Wasz Sejm również. I nie boicie się, propagujecie to w całej Europie. I jeśli wszystkie kraje też się dołączą, to Ukraina szybko się podniesie i w Polsce też będzie dobrze. Jesteśmy przecież sąsiadami, a to dobrze mieć dobrych sąsiadów, prawda?
Хорошо жить з хорошими сусідами, чим з плохими, правда?
Ні, я не дякую. Пирожки мами на тепло теж.
Пирожки?
Так, пирожки вам.
Пирожки.
О, ні, то по вієнте
горонце. О, горонце, горонце, горонце.
І подходи, маєш те ще купити.
Дати ще одна?
Ні, ні. Сюди, сюди.
Дати? Прошу дуже. О, тут є відділець, прошу.
Дякую. Дякую.
Дякую.
Słuchaj, dawaj dolejemy tej.
To co najbardziej schodzi?
Wszystko.
Wszystko.
Nikt tu nie wybrzydza. Wszystko.
Ale widzę, że pierożki.
Pierożki są pierożki, są naleśniki. Jest zupka. Wszystko schodzi.
I od ilu dni panie już tutaj są?
Trzeci tydzień.
Trzeci tydzień.
Każdego dnia?
Każdego dnia. Po pracy. Albo nocki, albo wieczory.
Jak się da.
No ale mają panie radość, co?
Ogromną. Największą radość, jak dziecko dostanie coś słodkiego albo bułeczkę. I to jest takie... Naprawdę radość. Albo przyjdzie starsza pani i nie ma butów, nie ma kurtki, ubierze się. Albo zje ciepłej zupy i podziękuje, że dokładnie. Bardzo dobre i są to naprawdę są, ludzie wdzięczni. To są tacy sami ludzie jak my, też tacy pracowali, sami. Też mieli firmy, też mieli wspaniałe domy i zostali bez niczego z dnia na dzień. Także każdy musi zrozumieć, że pomoc dla nich to jest tak naprawdę nasz obowiązek jako ludzi. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś się tutaj znalazł, bo chciał. Proste. Nigdy nie wiemy, kiedy każdemu, co los przyniesie, różne rzeczy się zdarzają, a oni są naprawdę wdzięczni, są bardzo kulturalni, wdzięczni
a że
i
możemy,
szczęśliwi,
to pomagamy,
że mogą pomóc ludzie.
Tak? Obyśmy my nigdy nie byli w takiej sytuacji i potrzebowali takiej pomocy.
A te pańki, tutaj proszę.
Proszę, zapraszam.
I jestem dumna za Polaków. Kiedy zobaczyła tu pracę, jaką Polacy robią dla nas, Ukraińców, to naprawdę jestem dumna i bardzo cieszę się, że mam dużo, dużo tu rodzinę. Rodzinę moich przyjaciółek, kolegów, którzy piszą mi, wspierają mi i pomagają naszej biednej Ukrainie w dni dzisiejszy. Chwała Bogu za takich sąsiadów, jakimi jesteście wy Polacy dla nas, Ukraińców.
No, tu są ławki zsunięte do siebie, plecami to są nasze najlepsze i bezpieczniejsze miejsca i tworzą właśnie taką ala kołyskę dużą, no, między dwoma ławkami położony jest materac, potem pościel, ludzie śpią po prostu.
Czyli może być taki czas, że w kościele można spać i to jest dobra rzecz, tak?
Ja chcę powiedzieć właśnie to, chcę podkreślić, kościół to ludzie. Gdzie ja jestem, tam gdzie dwóch albo trzech, tak? To też dotyczy, że kościół się może spotykać wszędzie. My się spotykamy teraz na nabożeństwach w Domu Kultury. Oczywiście, że to nie jest komfortowe, ale to jest kościół. Kościół, ludzie mają swoje potrzeby, są zranieni, przestraszeni, uciekają, matki z małymi dziećmi tutaj karmią te dzieci, one biegają, ale są też i w tym całym, uciekli ze swoich bezpiecznych domów, ze swoich bezpiecznych rodzin, ze swojej pracy, wszystko zostawili w nieznane. Ogromna większość tych ludzi jest po raz pierwszy w życiu za granicą. Nowy język, nowe pisma, znaki, informacje, jeszcze różne języki tutaj są. Proszę sobie wyobrazić lęk i strach, a ich ojcowie, mężowie, bracia zostali tam na wschodzie i nie wiadomo, co z nimi jest, albo w różnych miejscach. Nie umiem sobie wyobrazić tragedii i każde te 3000 osób, 3200, które się do dzisiaj tutaj przewinęło, to jest osobna tragedia. I to nie jest tragedia na 5 minut. To jest tragedia, która z nimi zostanie na całe życie. I dlatego uważam, że Kościół jako wspólnota wierzących, bogobojnych ludzi powinna nieść nadzieję. I my chcemy tą nadzieję im nieść. Żeby oni mogli uwierzyć, że życie jeszcze jest możliwe. Lepsze. Że Bóg ma dla nich jeszcze błogosławieństwo.